Shall we begin?
Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji, Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Na pewno spotkaliście się z takimi opiniami, że można ściągać z internetu wszystko, co popadnie, pod warunkiem, że po 24 godzinach te pliki będziecie kasować. Na pewno spotkaliście się również z takim pojęciem, że możemy wykorzystać 5 czy 15, tu w zależności od wersji, sekund cudzego utworu bez żadnej konsekwencji, jeżeli chodzi o łamanie prawa. I na pewno spotkaliście się również z wieloma innymi baśniami, balladami na temat tego, w jaki sposób tak naprawdę wolno wykorzystać cudze utwory i na co nam prawo pozwala, a na co nie pozwala. Chciałem wyjaśnić dzisiaj kilka, moim zdaniem, bardzo istotnych kwestii prawnych dotyczących podcastingu. No a kto o prawie będzie wiedział więcej niż prawnik, do tego prawnik, który prowadzi swój własny podcast. Dlatego zaprosiłem dzisiaj do rozmowy Piotra Kantorowskiego, który prowadzi swoją własną kancelarię prawną oraz prowadzi podcast prawny Prawo dla Biznesu. I przypytam Piotra, co tak naprawdę możemy zrobić, a czego nam kategorycznie nie wolno. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej dzisiejszej rozmowy. Godzina 8 rano, zabójcza godzina. Godzina, w której właściwie powinniśmy napić się teraz kawę, spokojnie usiąść, a my nagrywamy. Nagrywamy z najbardziej zapracowanym prawnikiem wśród podcasterów i najlepszym podcasterem wśród prawników. Piotr Kantorowski, witam. Dzień dobry, Piotrze.
No, dzień dobry, Krystian. Bardzo jest mi miło, że mnie tak sympatycznie przedstawiłeś. Co do godziny, no kurczę, ja wstaję o 5, to ja już się taki czuję mocno w środku dnia akurat do tej 8.
Ojej, no to nie, ja tak wcześniej nie wstaję.
Szczególnie, że jestem po no, takiej troszkę dłuższej przebieżce, może dzisiaj akurat w Rzeszowie, gdzie mieszkam, no, pogoda powiedziałbym bardziej jesienna niż wiosenna. Już nie mówiąc o jakichś innych, bardziej słonecznych porach roku, ale no 8 rano jest dobrą godziną na nagranie.
No widzisz, w Poznaniu pięknie świeci słońce, jest w tej chwili ponad 20 stopni. Nie wiem dokładnie ile, bo mi termometr akurat jest na słońcu, więc nie widzę go stąd tej właściwej temperatury. Ale byłem na dworze, no to w krótkim rękawku jest optymalnie, jest piękne słońce. Ja przebieżki nie miałem, tylko wyprawę krótką rowerową do szkoły z powrotem. No ale mimo wszystko, 8 to jest godzina, kiedy wracam właśnie ze szkoły. Po odwiezieniu młodego biorę się za kawę, za śniadanie. Jeszcze nie nagrywam. Dzisiaj wyjątkowo wcześnie.
Taki trochę terror z mojej strony z tą propozycją godzinową. Ale nie krzyczałeś, że jest za wcześnie ta 8, więc przyjąłem, że damy radę i tak na pewno będzie.
No wiesz, jakbyś chciał o 7, to miałbym problem logistyczny. Natomiast godzina 8 to jest taka godzina, że jestem w stanie się zorganizować. Tak codziennie wstajesz wcześniej? Codziennie biegasz przed pracą?
Żeby nie tworzyć jakiegoś sztucznego obrazu. Codziennie, odkąd się 1 stycznia tego roku wziąłem za siebie, wstaję o 5 i mam pewne tam rytuały, że to tak określę, w sensie określony cykl rzeczy do zrobienia, w ramach których jest między innymi bieganie i w to bieganie się bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno ostatnimi czasy wkręciłem i w zasadzie ponoć odpoczynek to też trening, ale to muszę chyba jeszcze do tego tak sportowo dorosnąć, bo w zasadzie jak nie pobiegam sobie rano albo nie poszukam jakiejś innej takiej wysiłkowej aktywności, to się przez resztę dnia czuję nie najlepiej. Słyszałem, że to jest też zły syndrom, ale dobrze, no, wróciłem do jakiejś aktywności fizycznej początkiem tego roku, więc muszę tak mentalnie dojrzeć do tego, żeby to pewne rzeczy sobie tu ustatkować. Na razie faktycznie codziennie wstaję o 5, to nawet łącznie z weekendami ostatnimi czasy.
Nieźle. Podobno jest tak, że 90, tam nie pamiętam w tej chwili, 5 czy 7% postanowień noworocznych jest porzucanych w ciągu pierwszych tam kilku tygodni. Jesteś chyba jedynym znanym mi przykładem. gdzie mamy drugą połowę maja, a ty mówisz od początku roku i ciągle biegasz, wytrwałeś.
Ujmę to w tych kategoriach, że we wszystkich latach ubiegłych 100% moich postanowień noworocznych dokładnie w ten sposób kończyło, w który kończy 97%, o których wspomniałeś. Ten rok jest tutaj wyjątkowy i dlatego też tak staram się, trzymam w zasadzie tempo. No teraz to już jest na zasadzie nawyku i naprawdę no takiego dla mnie bardzo przyjemnego otwarcia dnia. No tak bym to spostrzegał, natomiast nie jestem tutaj jakimś wyjątkiem. No wszystkie poprzednie lata te postanowienia noworoczne kończyły tak jak chyba prawie. Myślę, że każdy, nawet ten, kto wiele razy wytrwał w postanowieniu noworocznym, to też doświadczył tego, co to znaczy w nim nie wytrwać.
No, bo to... no wiesz, skąd się te statystyki muszą brać później, tak?
Myślę, że tak. Także tutaj nie jestem żadnym wyjątkiem. Bardziej to, co mi się przydarzyło w tym roku, to jest taki wyjątek potwierdzający regułę.
Okej. I po treningu porannym do pracy. Jesteś prawnikiem.
Jestem prawnikiem.
Czym konkretnie się zajmujesz? Bo prawo to jest taki szeroki temat, podobnie jakbyśmy powiedzieli jakimś lekarz, tak? To się zajmują tysiącami różnych rzeczy.
Śmiem twierdzić, że w chwili obecnej to chyba nawet prawo byłoby szerszym tematem niż medycyna, co wcale nie znaczy, że bardziej skomplikowanym czy bardziej potrzebnym do życia. To nie jest taka teza, natomiast przyrost aktów prawnych i pójście w kierunku regulowania coraz to nowych obszarów życia. No, bycie prawnikiem to jest bardzo ogólnie powiedziane. My zajmujemy się obsługą, mam tu na myśli kancelarię prawną Kantorowski Głąb i Wspólnicy, czyli kancelarię, której mam przyjemność być założycielem. Obsługujemy przedsiębiorców, głównie z obszaru MŚP, czyli te mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Zajmuję się obecnie głównie kwestiami dotyczącymi e-commerce'u, praw autorskich, IT. Natomiast to nie jest tak, że się całe życie tym zajmowałem. Wiele lat, jak jestem aktywny zawodowo, zajmowałem się głównie branżą budowlaną, którą zresztą dalej się zajmuję. Natomiast ten świat się dosyć dynamicznie przenosi do internetu i tu też trzeba być nawet jako prawnik dość elastycznym. No a poza tym no, prowadzę jeszcze podcast Prawo dla Biznesu, gdzie właśnie te kwestie, którymi zajmuję się na co dzień, przedstawiam obecnym, przyszłym przedsiębiorcom, żeby ułatwić im start, bo wiem, że na początku to chyba większość osób ma taką sytuację, jak ja miałem z kwestiami księgowymi. No, mimo, że z fakturami miałem do czynienia od samego początku, no bo każda praktycznie sprawa między przedsiębiorcami gdzieś tam faktury występują, no to wystawienie pierwszej faktury wcale nie było dla mnie jakieś intuicyjne, pierwszej swojej faktury.
Wystawienie jak no wystawienie, ale zaksięgowanie.
To ja tutaj poszedłem troszeczkę innym tokiem, bo stwierdziłem, że od początku korzystam z usług księgowego. Akurat księgowego w moim przypadku, nie księgowej. Więc nie miałem tej przyjemności. Słyszałem, że wątpliwe, jeśli się nie ma do tego smykałki.
No, może być z tym problem. Faktycznie, jeżeli ktoś nie lubi za bardzo księgowości albo nie umie, no to bardzo łatwo się pogubić właściwie już przy pierwszych fakturach.
To ja tego nie przerabiałem na sobie, bo tak jak mówię, od samego początku, od rozpoczęcia działalności korzystam z usług biura rachunkowego. Natomiast no, mam pełną świadomość, że te kwestie prawne czy księgowe są dla przedsiębiorców czymś najczęściej zupełnie totalnie nowym i możliwość zdobycia takiej wiedzy w zasadzie darmowej, to jeszcze nawet biorąc pod uwagę to, jak można słuchać podcastów przy okazji robienia innych rzeczy, nawet tak jak na swoim przykładzie, ja dzisiaj biegając też słuchałem podcastów i też się czegoś mogłem nauczyć, więc no, poprzez podcast Prawo dla Biznesu dzielę się tą swoją wiedzą z przedsiębiorcami, żeby mogli uniknąć potem jakichś nieprzyjemności, czasami wynikających po prostu ze zwykłej, najzwyklejszej w świecie niewiedzy, no bo nie można wiedzieć wszystkiego, za bardzo się nam świat wyspecjalizował. No to jest po prostu niemożliwe. No nie,
tym bardziej przy tak ogromnej ilości zmienianych, modyfikowanych co chwilę przepisów.
To jest, teraz tak szukam najładniejszego słowa, jakie przychodzi mi do głowy, zmora przedsiębiorców. Bo faktycznie, no nawet z perspektywy bycia prawnikiem, no nie jest wcale łatwo wyłapać wszystkie pojawiające się nowelizacje. No oczywiście większość z nich siłą rzeczy jak najbardziej się musi weryfikować, sprawdzać, jakby zestawiać z sytuacją klientów, gdzie można tutaj coś doradzić w zakresie zmiany, gdzie trzeba doradzić jakąś zmianę. Natomiast tego jest obecnie po prostu tak dużo, że nie da się znać całego nowego prawa, mam tu na myśli nowych ustaw i zmian tych ustaw, które już obowiązują. Dlatego prawnicy, tak jak na początku, od czego wyszliśmy, prawnik, czyli czym konkretnie się zajmujesz, no, każdy ma swoją działkę, swoją niszę i w tym się specjalizuje. No nie da się obecnie być prawnikiem od wszystkiego, bo to jest po prostu nierealne.
No ja zdaję sobie sprawę. Ja w ogóle słyszałem jakiś czas temu pogląd i to wyszło od osoby, która pracuje w księgowości, więc nie takie chyba myślę, że nie do końca wyssane z palca, że główna księgowa na przykład w firmie to jest osoba, która 100% swojego czasu poświęca na czytanie aktualizacji i nowelizacji przepisów.
Tak to trochę chyba zaczyna teraz wychodzić, że osoby zajmujące się jakby daną branżą z perspektywy takiej menadżerskiej, powiedziałbym, no bo główna księgowa zarządza zespołem.
Tak, no ona sama nie księguje, księgowy. Nie musi tak zajmować się sama.
To głównie mają za zadanie kontrolowanie, czy ten zespół prawidłowo wykonał pracę. No a w przypadku księgowego, czy w przypadku prawnika w dużej mierze to się sprowadza do bycia na bieżąco ze zmienianymi czy zmieniającymi się przepisami, z czytaniem nowych interpretacji, nowych orzeczeń. Także ja myślę, że to jest zupełnie prawidłowy pogląd, który słyszałeś, że to się tak czasem może... Ja, no może nie stawiałbym takiej tezy zero-jedynkowej, że ta główna księgowa nic tam od strony tej czysto technicznej na pewno nie robi, chociaż pewnie znajdą się i takie firmy, gdzie jest to już czysty taki nadzór. Natomiast faktycznie wygląda to w ten sposób, że kontrolując pracę zespołu, no trzeba mieć wiedzę maksymalnie szeroką i aktualną. No, cóż dodać, cóż ująć.
Czyli wychodzi, że w branży prawniczej jest podobnie tutaj jak w tej już wspominanej kilkakrotnie przez nas księgowej, tak?
To znaczy na pewno trzeba być na bieżąco tutaj, tak bym też zupełnie nie odcinał bycia na bieżąco od czynności związanych z rzemiosłem prawniczym, fachem prawniczym. Ponieważ no nawet takie umiejętności wystąpienia przed sądem, no to tego się nie da tak po prostu nadzorować. Jedni tego mają więcej, drudzy tego mają mniej, w sensie tych umiejętności. Natomiast no, nie wystarczy być na bieżąco z przepisami, żeby dobrze to wyszło na rozprawie sądowej, jak reprezentujemy interesy naszego klienta, więc tu jakiś bieżąca praktyka się przydaje. Z drugiej strony często jakby takim mniej lub bardziej pisanym lub niepisanym oczekiwaniem klienta jest spotkanie z danym prawnikiem, no to już jednak spotkanie z klientem to co innego niż czytanie przepisów.
No oczywiście, wiadomo.
Myślę, że w przypadku księgowych jakby mniejszy jest... Znaczy, klienci mają troszeczkę mniej takiego poczucia potrzeby bezpośredniego spotkania. A w przypadku prawników, może powiem od tej strony, ja ostatnio byłem zszokowany, jak usłyszałem, to była zupełnie taka luźna rozmowa w ramach konferencji, w której miałem okazję brać udział, że nie przyszłoby mu do głowy, że z prawnikiem można współpracować na zasadzie wymiany maili że wydawało mu się, że konieczne jest takie osobiste spotkanie.
O, proszę.
I tak z mojej perspektywy to było takie troszeczkę bicie się myśli w kontekście tego, czy to jest tak głęboko już utarty stereotyp, czy to jest takie przekonanie, że branża prawnicza tak nie do końca nadąża za tymi nowymi technologiami. No, tu jakby konkluzją moich myśli było zatrzymanie się na tym etapie, że przecież mail to nie jest nowa technologia.
No nie, no maile mamy od początku internetu praktycznie, tak?
No tak, tak, tak. Natomiast ja byłem po prostu tak zszokowany, że dla kogoś to nie było oczywiste, że z prawnikiem można współpracować. W zasadzie, no nie spotykając się z nim w ogóle, my mamy w obsłudze firmy IT, przyznam szczerze, że tam nawet kontakt telefoniczny jest rzadkością.
No
zdecydowanie
proszę.
Maile, komunikatory, także to jest zupełnie normalne i tutaj prawnicy jak najbardziej w mojej ocenie przynajmniej i mówiąc prawnicy mam na myśli większość osób, bo no, żadna branża nie jest w pełni jednolita, no nadążają za technologią.
Ach, no to wiadomo, oczywiście. No właśnie, odnośnie technologii, ostatnio była taka sytuacja dotycząca chyba hulajnóg elektrycznych czy zwykłych hulajnóg, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie chodziło o hulajnogi. I wyszło, że nawet prawnicy, czy też policja, czy w ogóle osoby zajmujące się gdzieś porządkiem na drogach, nie do końca wiedzą, jak sklasyfikować hulajnogę na drodze. I wyszło, że są sytuacje, kiedy owszem, ludzie starają się nadążać i czy prawnicy właśnie, czy całutka reszta za tymi nowinkami technologicznymi nadążają, natomiast same przepisy po prostu okazują się być gdzieś trochę do tyłu i nie wszystkie te rzeczy są w stanie na bieżąco po prostu zweryfikować. No ale to również i podobna sytuacja miała miejsce chociażby z Uberem, tak, który się okazało, że nie jest w żaden sposób przez żadne przepisy gdzieś tam zinterpretowany i tutaj pewnie też i stąd może wynikać pogląd, że prawnicy nie nadążają za nowinkami technologicznymi.
Myślę, że tak, natomiast patrząc na to jakby z perspektywy mojej, czyli z perspektywy prawnika, to w zasadzie zawsze będzie tak, że te przepisy dopiero mają regulować rzeczywistość, która zaistniała. Ten czy w inny sposób ją regulować, czyli albo na coś zezwalać, albo coś nakazywać, albo coś kategoryzować w ten czy inny sposób. Zawsze ten rozwój cywilizacyjny powinien być pierwszy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby się najpierw w przepisach pojawiła kwestia elektrycznej hulajnogi, a dopiero później ktoś by ją wymyślił.
No, tak. No to byłoby trochę mało realne.
No, znaczy to się nazywa chyba książkami fantastycznymi, a nie przepisami prawa, jak idziemy w tym kierunku. Przy czym jakby tendencja zupełnie się sprawdza z rzeczywistością, bo zupełnie wcześniej było pisane o maszynach latających, a teraz dla wszystkich samoloty są zupełnie czymś normalnym, ale prawo tu chyba nie pójdzie w tym kierunku.
A nie, no prawo trzeba by tworzyć na podstawie książek Lema, tak? W takich sytuacjach.
Byłoby to jakieś pewnie rozwiązanie, biorąc pod uwagę to, jak się obecnie szybko wszystko w świecie zmienia, no to jakby z perspektywy uchwalania jakichś przepisów dzisiaj i perspektywy za 5 lat, trudno powiedzieć nawet, czy to by było mniej czy bardziej trafnym kierunkiem. Bo naprawdę teraz wszystko się ogromnie dynamicznie rozwija. Ja, no ujmę to w tych kategoriach, ja nie mam tam 20 czy 30-letniego stażu w zawodzie radcy prawnego. Mam ponad 10 lat tego stażu już za sobą i jak sobie przypominam, jak wyglądała i to taka obsługa firmy na wysokim poziomie te 10 czy 12 lat temu, a jak ona wygląda teraz, to wręcz nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby teraz przedsiębiorcy dać, nie wiem, umowę w takim kształcie, jak to się dawało 10 lat temu i się było w pełni przekonanym i zresztą klient tak samo miał takie poczucie, że to jest super. teraz ten poziom, to nawet w mojej branży, która no nie jest uważana za najbardziej dynamicznie się zmieniającą, obserwuję, widzę, zupełnie też inne rzeczy się obsługuje. Tu też no, szukamy kwestii dotyczących hulajnogi elektrycznej, natomiast ja bym się tutaj na zupełnie bliższe nam pole, znaczy przynajmniej ja nie jeszcze na hulajnodze elektrycznej, dlatego mówię, że bliższe pole.
Ja też
pole.
Nie, to jest po prostu temat, o którym czytałem kilka, chyba czy kilkanaście dni temu. Akurat pierwszy temat, który mi się przypomniał. No wiadomo, takich tematów jest więcej, tak? To nie tylko chodzi o hulajnogi.
Ale kwestia podcastów i kwestia tego, czym te podcasty są. Tam częściej się słyszy, że no to będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale też jest możliwość taka, że podcast będzie prasą, czyli będzie dziennikiem lub czasopismem. Tu jest, powiedziałbym, też temat taki mocno niewyeksploatowany, bo ja przynajmniej się nie spotkałem z tym, żeby ktoś zarejestrował sobie podcast jako dziennik lub czasopismo. Sam przyznam szczerze, nie mam aspiracji być tu pierwszym. Lepiej się czuję w formule takiej, że podcast jest zupełnie wolnym przekazem z mojej strony, nie ujętym w jakieś takie ustrukturyzowane ramy prawne. Natomiast jest zupełnie realna możliwość, że część przynajmniej podcastów mogłaby albo być uznana, albo podjąć próbę rejestracji jako dziennik lub czasopismo i o tym też się wcale tak nie myśli, będąc podcasterem.
No nie, w życiu bym nie wpadł na taki pomysł. Spotkałem się z taką próbą kategoryzacji właśnie w ten sposób blogów. Czy blogi to jest właśnie coś, co, nie wiem, tworzę sobie gdzieś tam sam dla siebie, czy tam dla znajomych, czy jest to prasa, dziennik, czasopismo, wszystko jedno. Natomiast nie spotkałem się, w ogóle nawet nie wpadłem na pomysł, że można by w ten sposób spróbować podejść do podcastów. To mnie zaskoczyłeś.
Ten przepis, który mówi właśnie o definicji prasy, dzienników i czasopism, pozwala na jakby wrzucenie do tego worka także takich form przekazu jak podcasty, czy jakieś kanały wideo, tu już nie będę bardzo narzucał konkretnej platformy, która chyba wszystkim przyszła do głowy. Tam oczywiście trzeba spełnić pewne przesłanki, które, powiedziałbym w ten sposób, wiele osób spełnia zupełnie nieświadomie. Ja mam taki pomysł, żeby też nie popadać w jakieś takie meandry, tutaj zawiłości prawne. Popełniłem kiedyś taką broszurkę o prawnych aspektach podcastingu, może
tak, o tej broszurce jeszcze porozmawiamy, podlinkujemy.
To by było, myślę, dobrym źródłem wiedzy dla osób, które chciałyby tak trochę, może nie tyle zagłębiać się w kwestie prawne podcastingu, tylko nabrać tu...
No tak, no ale jest parę takich kwestii, które dobrze byłoby wyjaśnić, tak?
Nie, no myślę, że jest parę kwestii, jak nie paręnaście kwestii, które dobrze byłoby wyjaśnić, natomiast ta broszura, myślę, że z całą pewnością nawet po takim przejrzeniu no, pozwoli nam czasami ten moment refleksji chwycić, gdzie w innym przypadku no czasami można w ogóle nie wiedzieć, że tu jest jakieś ryzyko. No, o to mi głównie chodzi. Oczywiście namawiam do czytania, ale ona chyba ma tam ponad 30 stron, to nie każdy lubi
czytać. Ja wiem, że jest dłuższe niż post na Facebooku, ale myślę, że damy radę. Po kawałku, po dwie strony dziennie.
No to jest jakieś podejście i na pewno pozwoli skończyć lekturę.
No właśnie, bo tak krążymy wokół podcastów. Powiedz, skąd u ciebie pomysł w ogóle na prowadzenie tego typu audycji?
Jeżeli chodzi o pomysł prowadzenia tego typu audycji, czyli publikacji, i to nawet powiedziałbym, regularność mi się zupełnie udaje, to historia jest taka. Jezu, już nawet nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie, to chyba było ponad trzy lata temu trafiłem na podcasty. Przyznam, że w pierwszym momencie ja w ogóle nie byłem świadomy, na co ja trafiłem. Trafiłem na małą, wielką firmę, słuchałem jej wtedy przez stronę internetową. to mogło być nawet, kurczę, 4 lata temu. Tak sobie teraz myślę. Słuchałem jej przez stronę internetową, tak dopiero gdzieś w międzyczasie dowiedziałem się, że ja słucham podcastu. Wtedy mi się przypomniała taka anegdotka jeszcze z bodaj 2010 roku, jak akurat też o strasznie nieludzkiej porze, a może to był 2011 czy 2012, dobra, to nie ma jakiejś tu kluczowej roli ten rok. Chodziłem na siłownię z kolegą i on zawsze właśnie ze słuchawkami na uszach był. Kiedyś spytałem, czego słucha, no i on mi odpowiedział, że podcastów. Wtedy ja pomyślałem, że nie znam tego zespołu, ale i tak zawsze mieliśmy odmienne gusta muzyczne. I to była moja pierwsza w życiu styczność ze słowem podcast i wtedy zupełnie odpuściłem temat, nie miałem pojęcia, co to jest, gdzie tego szukać i co to daje. Natomiast później trafiłem na małą, wielką firmę. Potem chyba chwilkę później było lepiej teraz, a potem zacząłem już poznawać coraz to nowe podcasty. Oczywiście zostawały mi te tak zwane ulubione, które tak wręcz źle się czuję, jak sobie ich nie przesłucham w dniu premiery. Tak,
no, możesz tak reklamować. Jak chcesz, to możesz reklamować.
Oj, ja się nie podejmuję reklamowania chyba z jednej prostej przyczyny, bo zawsze jak skończę reklamować podcasty, to mam takie poczucie, Jezu, jeszcze tego nie wymieniłem, ale wstyd, więc tutaj tak historycznie wolę opisać, od czego zaczynałem, niż zajmować się reklamą. W jednym z podcastów właśnie tak zostałem poproszony o wymienienie podcastów biznesowych. No i wymieniłem kilka i potem pod postem musiałem zrobić taką listę jeszcze 30 innych, które też uważam, że są wartościowe, a je pominąłem.
Okej, rozumiem.
Jeżeli chodzi o reklamowanie podcastów, to ja może sobie pozwolę na inną refleksję. Ja taką swoją małą pretensję do rynku podcasterskiego wyrażę, a ta pretensja sprowadza się do tego, że całkiem często trafiam na podcast, który ma 3 czy 4 odcinki i który w mojej przynajmniej ocenie jest bardzo rokujący, a widzę, że ktoś go przestał nagrywać, bo ostatni odcinek jest sprzed roku czy sprzed półtora. I ta moja pretensja to się sprowadza w gruncie rzeczy do tego, żeby osoby zaczynające nagrywać podcast miały trochę więcej wytrwałości i determinacji, bo to nie jest tak, że ta słuchalność nam się pojawia z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i od razu idziemy w tysiące odsłuchań każdego dnia, bo to ja myślę, że głównie to najczęściej ludzi zniechęca, że ta słuchalność, no te statystyki nie są takie, jakby sobie to wyobrażali zaczynając.
Wiesz, ja się kilka razy zastanawiałem, co tak naprawdę jest przyczyną tego, że po dwóch, po trzech odcinkach naprawdę ogromnej ilości audycji, które gdzieś tam udało mi się znaleźć, po prostu umarła. I wydaje mi się, że tak, no z tego, co mówisz, te statystyki, to na pewno ma wpływ. Na pewno no, nagramy coś, tak, opublikujemy i chcemy od razu być znani, sławni, bogaci. A to no, niestety nie tak działa. Ale z drugiej strony wydaje mi się też, że dochodzą tu jeszcze inne kwestie. Mianowicie niektórzy próbują nagrywać podcasty, nie do końca wiedząc, co chcą z tym podcastem zrobić za jakiś czas. Tak mi się wydaje, że są osoby, które po prostu próbują, testują, czy to jest dla nich, że jeszcze nie wiedzą, co będą robili za miesiąc, za dwa, czy te podcasty w ogóle mają sens, więc nie planują więcej odcinków. Spróbują zrobić kilka na zasadzie, a jak mnie wciągnie, to będę kontynuować, a jak mnie nie wciągnie, no to może nie będę kontynuować. No i niestety, ale część tych audycji umiera. A szkoda, bo faktycznie było mnóstwo wartościowych audycji, które bardzo szybko umarło, ale też z drugiej strony było też i sporo takich, które no nie miały też za bardzo możliwości wybicia się gdzieś dalej, bo nie zawsze właśnie ten pomysł po prostu na tę audycję był.
A tak odnośnie pomysłu na podcast, to już na swoim własnym przykładzie, no u mnie to na przykład ciągle ewoluuje i się zmienia. Jak zaczynałem, to miałem koncepcję pójścia w, że tak powiem, różne obszary biznesu. Miałem jakieś takie poczucie misji, przedstawienia czegoś dla każdego. Po roku podcastowania zacząłem mieć takie poczucie, że to tak jest troszeczkę zbyt szeroko, że ja sam przestaję mieć poczucie, do kogo ja kieruję podcast, a jednak lepiej mieć swoją grupę odbiorców, do której się tę treść dostarczy na odpowiednim, merytorycznym, wysokim poziomie, niż tak starać się zadowolić wszystkich, bo tutaj się coś w prawie zmienia, no to koniecznie o tym opowiedzieć, no bo to o tej zmianie się mówi, a mówi się różnie, raz się mówi tak, jak faktycznie ona będzie wyglądać, drugi raz są, krótko mówiąc, jakieś bzdury w internetach wypisywane, no bo internet ma tę samą cechę co papier, bo też wszystko przyjmie, przy czym jakby papier aż takiej siły rażenia nie ma jak ten internet, bo jak ktoś już zupełne bzdury wypisze, a nie ma wpływu na, nie wiem, dziennik czy czasopismo, że zostanie to wydane, no to to zazwyczaj gdzieś tam w szufladzie umiera, a ten internet, no to kto czego nie napisze, no to to jest gdzieś tam odnajdywalne.
Tak, wszystko się rozszerza.
W każdym razie, no aktualnie stwierdziłem, że będę szedł w bloki tematyczne. Tu nie wiem, chyba jeszcze, a mogłem gdzieś tam wspominać, mając przyjemność gościć w innym podcaście, natomiast stwierdziłem też, że spróbuję swoich sił w czymś, powiedziałbym, mniej oczywistym. Mam już nagrane 3 wywiady z przedsiębiorcami, które ukażą się w czerwcu, znaczy od czerwca zaczną się ukazywać, to takie wyzwanie dla siebie samego co do ukierunkowania się na w trakcie już tworzenia podcastu. Także kwestia tego, co z tym podcastem zrobić, jak człowiek przejdzie określoną liczbę odcinków, ja myślę, że to się samo zaczyna w głowie układać, że to niekoniecznie zawsze musi być tak, że my już na samym początku wiemy, jak wszystko się skończy. Najczęściej w życiu jest tak, że mamy jakiś kierunek i tam gdzieś nam coś, co nazywamy celem, przyświeca, żebyśmy wiedzieli, jak tę drogę pokonywać, ale sama droga to już tam raczej powinniśmy do tego elastycznie podchodzić, tak przynajmniej ja to odbieram.
Słusznie. Myślę, że tutaj wracając do tych podcastów, co umarły po kilku odcinkach, musielibyśmy po prostu spytać ich autorów, co tak naprawdę się stało, co było przyczyną, że te audycje nie są kontynuowane. A jak to było u ciebie na początku? Wróćmy może jeszcze do początku twojej audycji. Dlaczego akurat podcast, a nie, nie wiem, wideo, czy prasa, czy jakakolwiek inna forma prezentowania tych treści?
Dlatego podcast, bo strasznie dużo tych podcastów słuchałem. Miałem poczucie, że to jest bardzo dobra forma przekazu dla osób prowadzących firmę, bo no prasa, no to jednak trzeba wygospodarować ten czas, żeby siąść i poczytać, czy to jest prasa drukowana, czy to jest prasa w internecie, no to jednak no możemy tylko i wyłącznie tę jedną rzecz robić. YouTube raczej też angażuje i słuch, i wzrok, a te podcasty, no jedziemy samochodem, możemy posłuchać podcastów, dowiedzieć się czegoś innego i to tak było trochę na zasadzie takiej, że ja sam na tyle dużo skorzystałem z podcastów, że poczułem taką wewnętrzną presję, że kurczę, też chciałbym to robić, przy czym też nie ukrywam, że no jakaś kwestia dotycząca marketingu czy tam budowania marki osobistej też w tym wszystkim była, no nie oszukujmy się. Natomiast nie myślę, że gdyby nie ta taka wewnętrzna presja, że ja tyle zyskałem dzięki podcastom, że też chciałbym z tego medium skorzystać jakby w odwrotną stronę, czyli podzielić się, to bym nie zaczął nagrywać.
Wiele osób mówi, wiele osób nagrywających podcasty mówi, że nagrywają podcasty właśnie dlatego, że dzięki podcastom bardzo dużo zyskali i chcieliby się w pewnym sensie, tak może w cudzysłowie, odwdzięczyć. Tak, to wiadomo, odbiorcami mogą być zupełnie inne osoby niż osoby, których my słuchaliśmy, ale chcą właśnie podzielić się w pewnym momencie swoją wiedzą i nagrywają audycje właśnie dlatego, żeby, tak jak ty mówisz, trochę oddać też od siebie w zamian za to, że właśnie dzięki podcastom zdobyli jakąś wiedzę. Coś w tym jest. I faktycznie wiele osób, coraz to więcej osób w ten sposób do tego tematu podchodzi. A co było największym problemem, największym wyzwaniem dla ciebie w momencie, jak zaczynałeś nagrywać podcast? No bo rozumiem, że pomysły na odcinki były, tak? To nie było problemem żadnym.
Co do pomysłów na odcinki, to ja zacząłem publikować, jak miałem nagrane 5 odcinków i to jeszcze, tu może zacznę znowu bardziej od anegdotki, a nie od wprost odpowiedzi na twoje pytanie. I to zacząłem publikować przez przypadek, bo uczyłem się obsługi Spreakera. W zakresie, to teraz mi się wydaje trochę kuriozalne, że tam się w ogóle było czego uczyć, bo już wrzucanie odcinków nie sprawia mi w zasadzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o Spreaker.
No tak, natomiast ale na początku trzeba go sprawdzić, jak to działa.
Wtedy
tak?
to był ten pierwszy odcinek i tak i coś tam klikałem, w pewnym momencie zobaczyłem, że na Facebooku opublikował się post, że opublikowałem właśnie pierwszy odcinek podcastu.
Aha, czy trochę niechcący wyszło?
Tak, zupełnie niechcący i zanim ja się zorientowałem, że to się stało, to tam pod tym postem już było kilka lajków. To myślę, że nawet nie była taka radość wszystkich moich znajomych z Facebooka, że ja podcast rozpocząłem nagrywać, bo jakby potem z częścią z tych osób miałem przyjemność rozmawiać na żywo i to bardziej było pytanie, a co to są te podcasty, albo tam jedna osoba mnie ładnie określiła, youtuber bez wideo, youtuber bez wideo.
O, ciekawe, takiego określenia nie słyszałem.
No, to takie mi właśnie bardziej tutaj feedback w zakresie tego, że ja zacząłem nagrywać podcast od znajomych spotkał. W sensie wszyscy byli zaintrygowani, przy czym nie wiedział, co ja robię i jak to działa. Natomiast myślę, że te lajki to głównie były zasłużone przez to, że raz ja Facebooka miałem od miesiąca, bo ja go założyłem tylko i wyłącznie ze względu na promocję podcastu, a dwa, to był w ogóle pierwszy post, jaki kiedykolwiek w życiu na Facebooku opublikowałem. Więc to tam gdzieś siłą rzeczy się rozniosło tym bardziej, im mniej mnie było na Facebooku wcześniej. Także taka tu historia.
To było w lutym zeszłego roku, ponad rok temu.
To tak właśnie gdzieś było w lutym zeszłego roku.
Widzę na Spreakerze, że 10 lutego był opublikowany pierwszy odcinek, a więc start.
Tak.
Już, i co było największym wyzwaniem od tej pory?
No to się wszystko zgadza, bo właśnie sobie na kalendarz popatrzyłem, sobota, tak, wtedy się uczyłem obsługi Spreakera. Co było największym wyzwaniem? Tutaj pozwolę sobie na pewną reklamę, bo ja chcąc zacząć nagrywać podcast, skorzystałem z kursu Marka Jankowskiego Podcast Pro. Więc tam jakby była szczegółowo przedstawiona cała ta kwestia i techniczna, i montażu. Natomiast ja też znałem trochę siebie i wiedziałem, że jak ja zacznę od kupowania mikrofonu, to ja już skończyłem nagrywać podcast. Więc ja na samym początku zacząłem nagrywać na telefon i tak niechcący wyszło, bo miało być maksymalnie 7 odcinków na telefon, a niechcący wyszło, że tam chyba 9 jest nagranych na telefon, tak teraz troszeczkę ubolewam nad jakością, no ale z drugiej strony to też trochę na te pierwsze odcinki patrzę w ten sposób, że gdybym ich wtedy nie nagrał na telefon, to bym raczej na 100 procent nie nagrywał podcastu od ponad roku.
Być może w ogóle by się nic nie pojawiło wtedy.
Ja ujmę to w tych kategoriach, bo podcast w swoim życiu tylko raz zacząłem nagrywać, natomiast na przykład do biegania miałem kilka podejść w życiu i wychodziło mi to na dłuższą metę tylko wtedy, kiedy pewnego dnia stwierdzałem, że ubieram takie trampki, jakie akurat są w szafie, spodenki, koszulkę i po prostu idę biegać. I ile razy zaczynałem szukać rzeczy, które mi są jeszcze potrzebne, tyle razy nie zaczynałem biegać. Więc mówię tutaj tak trochę nauczony doświadczeniami na trochę innych obszarach życia. Wiedziałem, że albo zrobię to tak, a potem dokupię sprzęt, albo nie zrobię tego wcale. No i co? No i nagrywam ponad rok, więc chyba tu dobrze siebie wyczułem. Natomiast dla mnie kwestie związane z montażem, związane z szczególnie ze sprzętem, tu nawet co tu dużo mówić, dzisiaj mieliśmy lekkie opóźnienie z rozpoczęciem nagrywania, bo mi się sprzęt zbuntował. Nie uważam się za najbardziej na świecie techniczną osobę. Może też bym się nie postawił jako najmniej na świecie techniczna osoba. Wierzę, że gdzieś istnieje ktoś jeszcze mniej ode mnie techniczny. Głęboko w to wierzę. Jak kiedyś poznam tę osobę, to z miłą chęcią uścisnę jej dłoń. W każdym razie dla mnie te wszystkie rzeczy to takie były mało intuicyjne. Dzięki temu, że sam zacząłem montować, no to w Audacity pewne rzeczy zrobię, ale no jestem przekonany, że profesjonalny montaż, znaczy siebie do profesjonalnego montażu, no nawet nie będę porównywał, bo tu nie ta skala nawet. Natomiast od pewnego odcinka jeden z klientów, który się zajmuje między innymi, chociaż oni bardziej zajmują się obróbką dla klientów wideo niż audio, no ale gdzieś tam delegowałem to na zewnątrz i teraz mogę się zająć tym, co najbardziej lubię, czyli nagrywaniem, a reszta idzie w świat. Coś, co jeszcze robię, to jakby przesłuchując odcinek, ewentualnie tam czyszczę pewne niedociągnięcia związane z tymi dźwiękami, takimi jak, które nie ukrywam, jak chyba prawie każdemu człowiekowi, też mi się zdarzają i niekoniecznie chcę je zupełnie wyciąć, bo wtedy wiem, że to w ogóle nie brzmi po ludzku takie nagranie. Natomiast powiedzmy, że nie w każdym momencie, kiedy się one podczas nagrywania pojawią, to są one niezbędnie konieczne, więc jakieś tam drobne oczyszczenie nagrania, jednocześnie weryfikacja, czy tam wszystko powiedziałem tak, jak słyszałem u siebie w głowie, no to jest po mojej stronie, a pozostała część montażu u mnie już jest dłuższą chwilę wydelegowana na zewnątrz.
Okej, czyli do tej pory, do niedawna edytowałeś nagrania sam w Audacity, tak?
To znaczy nie, to nie jest tak, że do niedawna. To z perspektywy dzisiaj to już chyba od roku tego nie robię.
Aha.
No, okay. Bo dosyć szybko mi się, to nawet od klienta bezpośrednio wyszło, że byliby mi w stanie troszeczkę podnieść jakość dźwięku. Nie wiem, czy słuchałeś mojego pierwszego odcinka.
No nie, no wiesz, jest różnica, ale ja nigdy nie komentuję, nigdy nie oceniam, czy też nie omawiam pierwszych odcinków, bo uważam, że pierwszy odcinek ma prawo być zły, totalnie zły. Ale tutaj do tego wszystkiego jeszcze od razu muszę dopowiedzieć, że problem jest, jeżeli nie słychać różnicy pomiędzy pierwszym, a na przykład piątym i pomiędzy na przykład piątym a dziesiątym odcinkiem, to wtedy jest problem, jeżeli tej różnicy nie słychać, jeżeli wszystkie odcinki po kolei są, brzydko mówiąc, spaprane. Ale pierwszy odcinek ma prawo być kiepski. Mój pierwszy odcinek, gdybyś usłyszał pierwszy odcinek mojego pierwszego podcastu, który publikowałem, to on był po prostu tragiczny. Był na byle jakim sprzęcie nagrany, w byle jaki sposób zmontowany. Ja się miesiąc później już tego nagrania zacząłem wstydzić. W tej chwili już go w sieci nie ma, bo w ogóle tamtej edycji już w sieci dostępnej nie ma. Ale ten odcinek po prostu pamiętam do dzisiaj, że on był tragiczny. Pierwszy odcinek ma prawo. Przynajmniej moim zdaniem.
Ja powiem tak, ja pierwszy odcinek to na 100% zapamiętam do końca życia, bo trwa on tam chyba leciutko ponad 5 minut.
No kilka minut, tak.
A nagrywałem go, tak licząc, no niedokładnie, ale myślę, że około 5 godzin.
Ojej.
W sensie tyle razy robiłem podejścia, żeby to wyszło tak, jakbym sobie wyobrażał. Gdzieś koło 3 godziny dotarło do mnie, że chyba jednak nie będzie idealnie, więc ten wątek sobie darujmy, żeby to miało być idealnie. Mhm. No i potem go w końcu nagrałem, zmontowałem, wyciąłem oczywiście wszystkie oddechy, wszystkie które się pojawiły i tak nosiłem się z myślami, żeby może nie tyle się pozbyć pierwszego odcinka, co teraz nagrać coś na kształt,
naszą wersję, tak?
Że nie, nawet nie, że ja obecny zapowiadam, że to jest pierwszy odcinek, że no było jak było, ale jeżeli posłuchasz podcastu, to jest lepiej, ale z drugiej strony biję się tu z myślami, czy jest to aby na pewno dobre rozwiązanie, no bo jednak pokażmy gdzieś te nasze korzenie, no stąd startowaliśmy. No jeżeli kogoś to zniechęca, no trudno, no też nie da rady wszystkich zadowolić. No,
weź jeszcze jedną rzecz pod uwagę, za jakieś 20 odcinków będziesz uważał, że obecne odcinki są złej jakości, tak? I co, i będziesz znowu dogrywał?
Tak, to też mi przyszło do głowy, że jakby w perspektywie tu też się mogę głośno przyznać, że jeżeli chodzi o publikację na ten rok, to jeżeli wszystko potoczy się tam odnośnie jakby publikacji u mnie odcinków, które były nagrywane do innego podcastu, bo tam gdzieś dwa albo trzy miałbym takie, które chciałbym też u siebie opublikować, to ja już mam materiał nagrany do 2020 roku, do stycznia.
O proszę.
Tak gdzieś pi razy oko. Więc ja mam plany podcasterskie dość daleko idące i faktycznie mogłoby być tak, że w 2020 bym stwierdził, że to do tej dogrywki pierwszego odcinka to trzeba zrobić jeszcze jedną dogrywkę. Więc
dogrywkę,
faktycznie,
tak.
Faktycznie by wyszło tak, jak mówisz.
Mhm. Nie spytam ciebie o edycję nagrań, tak? Bo ten etap jest całkowicie poza tobą, ale mogę spytać za to o sprzęt, z jakiego korzystasz. Na czym nagrywasz? Poza pierwszymi oczywiście odcinkami, które były na telefonie, na czym w tej chwili nagrywasz swoje podcasty?
To odnośnie tych pierwszych odcinków, to jeszcze dodam, że to było na tym czarnym telefonie, nie na białym, który ponoć jest jeszcze tam znośny do tego typu kontentu.
Okay.
Później za rekomendacją Marka Jankowskiego to było Blue Snowball jako najprostsza i najtańsza opcja dla tych, którzy... Znaczy u mnie to nie była niechęć do inwestowania jakichś większych pieniędzy w sprzęt, bo tu jeszcze może bym gdzieś mógł w ten sprzęt więcej zainwestować. Tak trochę to odebrałem, że to jest też taka najprostsza opcja. Ten mikrofon i z tego skorzystałem, ten mikrofon kupiłem.
No tak, to jest mikrofon na USB, podpinasz, działa, tak? I tutaj nie
tak,
trzeba żadnego czary
mówię marzyć. Teraz przez niego, biorąc pod uwagę ten problem sprzętowy mój poranny, a potem był mikrofon Scarlett i tutaj doradziłem się kogoś, tylko ktoś mi zapomniał powiedzieć, że tam się jeszcze konsoletę dokupuje. Więc on tak przyszedł ze stojakiem, ten mikrofon, i się okazało, że ja go nie mogę, nie mam do czego podłączyć. Potem dłuższą chwilę się nie mogłem zebrać do poszukania odpowiedniej konsolety, no bo ja się nad tym nie znałem. Nie znam się zresztą dalej. Tu znowu mi ktoś doradził, co kupić. Finał finałów on... Co do zasady działa, ostatnie wszystkie swoje odcinki miałem na nich nagrywane, nie wiem co się z nim dzisiaj rano, może uznał, że przed kawą nie nagrywa.
Może być, niektórzy tak mają. W każdym razie to jest mikrofon Scarlett, a reszta? Czy to jest interfejs jakiś, tak? Audio?
Interfejs to. Jak pozwolisz mi się przesunąć na sekundkę, jasne, to ja zaraz przeczytam, bo nie wiem. A może to ja tu w ogóle źle mówię, bo tu jest Scarlett napisane, a na mikrofonie to cóż ja mam napisane. O widzisz, to ja właśnie tak jestem techniczny. A na mikrofonie, kurczę... Nie, mikrofon jest Shure SM58, a to właśnie konsoleta to jest Scarlett Solo. I teraz ci się pewnie wszystko zgadza, tak? Tylko nie chciałeś tutaj sugerować.
Nie, ja po prostu, znaczy ja wiem, że firma, która robi te Scarlett Solo, robi, ma też w ofercie zestawy z mikrofonami, ale ja tych zestawów nie znam. Więc też nie wiedziałem, czy przypadkiem nie jest któryś z tych zestawów, których najzwyczajniej nie znam. No wiesz, sprzętu jest bardzo dużo na rynku. Ja nie jestem w stanie też znać wszystkiego, co się pojawia i co jakiś czas słyszę pytania o jakiś mikrofon, czy to jest coś warte. Mówię, kurczę, nie wiem, bo właśnie pierwszy raz słyszę tą nazwę, tak? Bo tego jest naprawdę dużo, naprawdę sporo. Więc po prostu no, nie da się znać na wszystkim.
Nie, no, że wiadomo, że tego jest tak dużo i to też była jedna z przyczyn, dla których, czy przez które zacząłem od nagrywania na telefon, bo tego było za dużo, żebym dokonał wyboru, nie mając kompletnie żadnej wiedzy.
No sprzętu jest bardzo dużo na rynku. To jest bardzo często jest problem, tak naprawdę, co zrobić, co kupić. Dobra, okej, zaczynam nagrywać, tak, podcasty, wiem, że już telefon nie wystarcza, potrzebuję coś kupić, no i pytanie co? No i tak naprawdę ja zawsze zaczynam od odpowiedzi pytaniem na pytania, co chcesz nagrywać. Bo jedne mikrofony się sprawdzają lepiej w takich warunkach, inne w innych warunkach. Czasami lepszy jest sprzęt, który jest mobilny, który można gdzieś zabrać ze sobą. Czasami wygodniejszy jest sprzęt, który podpinamy u siebie w domu i kable z zasilaniem nie są dla nas problemem. Jest tego naprawdę, naprawdę mnóstwo i naprawdę bardzo trudno się w tym wszystkim połapać. I to przypuszczam, że nie tylko ty, nie tylko ja, ale wiele innych osób, również i pracujących na co dzień z tego typu sprzętem, mają problem, żeby tak od razu pstryk powiedzieć, słuchaj, to będzie najlepsze w takiej sytuacji. I no, na pewno wynika to też z doświadczenia i coś tam można poradzić, ale zawsze może być coś, co można kupić jeszcze innego albo zamiast tego, co mamy. I tu zawsze się pojawia problem właśnie, czy kupić to, czy kupić to. No tu jest tak, generalnie jeżeli chodzi o sprzęt, nie tylko do podcastu, ale w ogóle jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny, to możemy inwestować i ciągle jeszcze będzie coś, co jeszcze możemy kupić.
Ja już nawet sam po sobie powiem, że teraz podchodząc do nagrania wywiadów, no to ewidentnie mi się mój sprzęt nie sprawdzał. Tu powinno być coś innego, natomiast no jak będę robił pewnie gdzieś tam końcem bardziej roku jakieś podejście do kolejnego nagrywania wywiadów, no to wtedy się zastanowię nad zakupem sprzętu, który do takiego już nagrywania face to face by się nadawał lepiej. Także to raz zawsze można coś innego. Dwa, no czasami zmiana formuły podcastu no wpływa na to, że ten sprzęt taki idealnie dobrany no okazuje się nie pasować do tych nowych okoliczności. Także to jest, no zresztą cały czas coś nowego wychodzi.
U ciebie to jest właściwie niewielka różnica, bo model wyżej urządzenia tego Scarlett, kolejny model następny, wyżej w sensie bardziej rozbudowany, ma już możliwość podłączenia dwóch mikrofonów. On się nazywa bodajże Scarlett 2 i 2 chyba, czy jakoś tak? On już jest dużo łatwiejszy do wywiadów, bo możesz podpiąć dwa mikrofony. No ale tak, ale kupując znowu nie wiesz, czy będzie ci to potrzebne i nie chcesz kupować na wyrost, co też jest oczywiste, nie?
Kupując to nawet mi do głowy nie przyszło, że ja będę nagrywał wywiady, a potem mi to przyszło do głowy i no i co? No i trzeba sobie było jakoś poradzić. Zresztą pierwsze moje podejście do wywiadu, tu nieśmiertelny telefon wrócił, bo gdzieś w przerwie jednej z konferencji akurat miałem możliwość porozmawiać, no wyszło finalnie, że 10 minut, no ale to było takie moje pierwsze podejście do wywiadu, czyli nagranie na telefon w przerwie jednej z konferencji.
No tak, to musiałbyś mieć znowu też górę sprzętu w torbie, tak, ze sobą, żeby móc coś nagrać na miejscu. Wróćmy na chwilę do prawa jeszcze, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które mnie bardzo mocno intryguje. W zeszłym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów prowadziłeś taki bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo otwierający umysł, muszę przyznać, na kwestie prawne, warsztat, w którym jeden z tematów poruszanych to był temat cytatu. Czy możemy wykorzystywać cytaty w naszych podcastach i co tak naprawdę tym cytatem jest? Czy możemy tutaj troszkę jeszcze porozmawiać o tym? Bo wiem, że jest to temat, z którym wiele osób się boryka, który wiele osób intryguje. Czy tak naprawdę mogę, nie wiem, zgaduję, przeczytać kawałek książki albo puścić kawałek utworu muzycznego albo, nie wiem, przeczytać kawałek artykułu chociażby z jakiejś gazety. Jak to wygląda z tym podcastem? Podpowiedz trochę.
Obawiam się, że ta podpowiedź to nie będzie ujęcie wszystkich możliwych sytuacji, które się w życiu przydarzają, a obawiam się dlatego, że w zasadzie, no dobra, nie będę stawiał tezy, że nie ma tygodnia, ale na pewno nie ma miesiąca, kiedy by mnie takie pytanie gdzieś tam na Messengerze nie spotkało od kogoś, kto albo zamierza nagrywać, albo nagrywa podcast. Natomiast... Żeby też nie popadać w jakieś tutaj przesadnie prawnicze wypowiedzi, to tak, jak mówimy o prawie cytatu, to przede wszystkim musimy wiedzieć, że ten cytowany utwór to musi być albo fragment większego utworu, albo krótki utwór w całości. To jest też dopuszczalne. Nie będziemy może, bo mówimy o podcastach, no to kwestia tego, co można zrobić ze zdjęciami, no będzie tu może mniej istotne, to bardziej będzie chodziło o tekst czy muzykę. To jest pierwsza podstawowa rzecz, że to może być albo fragment dłuższego utworu, albo krótki utwór w całości. Druga rzecz, on musi być już rozpowszechniony. To myślę, że jest akurat najmniejszy problem, bo nie spotkałem się z tym, żeby podcaster wydobywał jakieś nieupublicznione jeszcze utwory, nie wiem, czy muzyczne, czy jakieś inne i je puszczał w swojej audycji. To tam takie rzeczy gdzieś się zdarzały w czasach internetu, ale to nie było w ramach prawa cytatu, tylko po prostu ktoś wrzucił niepowszechniony jeszcze film czy muzykę.
Czyli myślę, że to się w tej chwili może zdarzać w sytuacjach, kiedy po prostu rozmawiamy z autorem, tak? I on nam pozwala właśnie pogrzebać trochę w archiwum i wydobyć coś, czego nigdy gdzieś tam szerzej nie publikowano. Ale no tak nie wymyśliłbym w tej chwili sytuacji, kiedy podcaster faktycznie dogrzebuje się informacji, które nigdzie nie były publikowane.
To w sytuacji rozmowy z autorem i kwestii publikacji czegoś, co jeszcze nie było nigdzie opublikowane, to tu w ogóle będziemy mieli inną sytuację, bo to nie tyle będzie prawo cytatu, co po prostu autor mający prawa autorskie i osobiste i majątkowe, pewnie tak będzie w większości przypadków, o których mówisz, że oba te prawa będą przysługiwać jednocześnie właśnie autorowi, to wyrazi zgodę, czyli udzieli licencji niewyłącznej na zamieszczenie jakiegoś fragmentu. No wyrazi albo nie wyrazi, to jest inna kwestia, ale to jest już na poziomie umownej zgody, przy czym tu podkreślam, że ta umowa wcale nie musi być pisemna. Ona przy licencji niewyłącznej może być równie dobrze ustna, no ważne, żebyśmy ją gdzieś tam mieli utrwaloną.
No tak, ale często są sytuacje, kiedy mamy utwory muzyczne, na przykład, nie wiem, na YouTubie, na Spotify, tak, jakieś utwory muzyczne, czy też chociażby jakieś książki do autorów, których nie mamy dostępu i chcemy fragment zaprezentować. No i w tym momencie to już tego typu umowa nie wchodzi w grę.
To wróćmy do prawa cytatu i omówmy je do końca. Czyli mamy tak, fragment utworu lub drobny utwór w całości, już rozpowszechniony i najistotniejsza chyba kwestia, albo jedna z dwóch najbardziej istotnych, to jest cel, w którym cytujemy, i tym celem może być nauczanie, krytyka, taka jak krytyka literacka, może też być prawo gatunku twórczości i polemika. Więc to są takie elementy, w ramach których, czy takie cele, w ramach których my możemy w ogóle cytować. Co z tego wynika? Wynika z tego, że nie możemy sobie wrzucić fragmentu cudzego, nie wiem, utworu muzycznego, bo on fajnie podkręci nam podcast. Nie? Tak czasami widać na YouTubie szczególnie, że ktoś tam wrzuca fragment filmu do swojego filmiku na YouTubie, bo to podkręci mu tempo na przykład, albo tam nada klimatu. I to kompletnie jest poza celem cytatu i to nie jest cytatem, jeżeli nie mieścimy się w tych kategoriach. Wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości. To są wyłączne cele cytatu, takiego rozumianego jako prawo cytatu w ścisłym sensie, bo tam jeszcze jest kilka takich oscylujących kwestii, które mniej nas, podcasterów, będą dotyczyć. I ostatni element, równie ważny, że ten cytat to się może znaleźć w czymś, co będzie stanowiło nasz własny utwór. Czyli jest bardzo ważne, żebyśmy cytowali w czymś, co jest naszą własną twórczością, a nie brali sobie kilkusekundowy fragment muzyczny i to było, teraz to już nie jest jakiś może topowy temat, ale dzwonki na telefon.
Czy nie może występować sam jako taki, tak? Musi być też elementem mojej części. Czyli na przykład zakładając, że nagrywam podcast, wklejam, mówię powiedzmy przez pół godziny i wklejam w środek jednominutowy jakiś tam fragment, to ten warunek, pomijam pozostałe wszystkie, tak? Ten jeden warunek bym w tym momencie spełnił, tak? Że jest to element mojej większej twórczości.
Przy założeniu, że podcast będzie spełniał wszystkie warunki, żeby stać się utworem, bo to też nie jest powiedziane, w większości przypadków podcast co najmniej jest bardzo rokujący, żeby być utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, ale też nie każdy i nie zawsze, więc to nie stawiam tu zero-jedynkowej odpowiedzi, tak, nie. Natomiast najczęściej tak będzie właśnie, jak powiedziałeś. Przy czym no, tu też się trzeba cofnąć do tych pozostałych elementów, bo możesz sobie wstawić w środku tego godzinnego nagrania 30-sekundowy fragment muzyczny, który w ogóle jest bez związku.
Tak, prawda? Jako przerywnik między tematami, tak?
No jeżeli byśmy sobie w tym momencie w naszą rozmowę wkleili 30 sekund, nie wiem, akurat przychodzi mi do głowy jakiejś piosenki zespołu Metallica, no to się średnio ma do tego, o czym mówimy. I myślę, że to ani będzie wyjaśnienie, ani polemika, ani analiza krytyczna czy naukowa, nauczanie. No i jakby nie patrzeć na tę ostatnią przesłankę, na te prawa gatunku twórczości, to też chyba w przypadku podcastów to by się nie zmieściło, więc ważne jest, żeby zapamiętać, że prawo cytatu nie ogranicza się do tego, że to jest możliwość korzystania z krótkich fragmentów innych utworów, bo to jest jedynie drobny fragment tego, co musi się zadziać, żeby legalnie z tego cytatu móc skorzystać. On jeszcze musi być w celu określonym użyty.
Czy tych warunków musi być spełnione dużo więcej tak naprawdę i przez to, no tak naprawdę chyba nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, kiedy możemy coś zacytować, a kiedy nie. No bo przychodzą mi do głowy w tej chwili bardzo różne pomysły, bardzo różnych publikacji, nagrań, w których część tych wymienionych przez ciebie warunków może być spełniona, a część już niekoniecznie. I nie chciałbym teraz się rozdrabniać i nie chciałbym tutaj wszystkich możliwych omawiać, że przypuszczam, żebyśmy tego nagrania dzisiaj nie skończyli, mimo że jeszcze jest rano.
To znaczy, mam świadomość, że na ten temat, o którym rozmawiamy, kilka osób z tytułami profesorskimi popełniło dość obszerne publikacje, których się raczej nie czyta w ciągu 24 godzin, tylko trochę dłużej to zajmuje. Także jest dokładnie tak, jak mówisz. Ja myślę, że ta jedna taka główna myśl, która powinna przyszłym podcasterom zapaść w pamięć, to że prawo cytatu to nie jest możliwość wykorzystywania tam tylko 5 sekund z jakiegoś nagrania i że to już jest prawo cytatu. To jak to każdy będzie miał z tyłu głowy, to ja myślę, że już i tak jest bardzo minimalne ryzyko, że dopuści się jakiegoś naruszenia cudzych praw autorskich, bo jak się to już pamięta, no to zawsze można sobie poszukać w internecie.
Okej, czyli tylko bym chciał jedną rzecz dopytać, jeżeli pozwolisz. Kiedy nie możemy wykorzystać cudzych utworów, i to są przykłady, z którymi się spotkałem w ciągu ostatniego chyba tygodnia czy półtora. Rozumiem, że z tego, co mówisz, nie możemy wykorzystać cudzego utworu, na przykład utworu muzycznego, jako tło do dżingla. Czyli nie mogę sobie wziąć fragmentu chociażby utworu Metaliki i zrobić sobie z tego dżingla do swojego podcastu.
No to jest dokładnie to, o czym ja mówiłem, że to nie może mieć na celu jakby podkręcenie tego twojego własnego przekazu. No tutaj... To dokładnie.
Dobra, czyli to jest taki oczywiste. Byłby cel. Dobra, okej. I druga sytuacja, z którą też się spotkałem w ciągu ostatnich kilku dni, to już to, co wspominałem. Nie możemy wykorzystać cudzego utworu, niezależnie co by to nie było, czy utwór Metaliki, czy jakiś inny, jako przerywnika pomiędzy tematami. Czyli na przykład rozmawiamy, niech będzie. O prawie za chwilę będziemy rozmawiać o czymś innym, o podcastach, i nie możemy sobie w środek wstawić 15 sekund. No już może zostawmy Metalikę, utworu Madonny, jako przerwnik między tematami. Tego też nam nie wolno zrobić.
I tutaj dokładnie te same powody. No ten taki, no to będzie taki dżingiel w środku nagrania, rozdzielenie dwóch wątków, więc to jakby te same podstawy, ale to jest tak z mojej perspektywy, w sensie, że ja jako prawnik widzę, że to jest to samo, a bardzo mi się podoba właśnie poznawanie perspektywy osoby, no podcastera innego, że ty to tak rozdzielasz, bo daje mi to lepsze potem zrozumienie klienta podczas rozmowy. Za każdym razem, jak mam możliwość poznać to, jak widzi to osoba nie będąca prawnikiem, bo te spojrzenia są, no to tak jak dla każdego specjalisty, no nabywa się pewnych nawyków, oglądów i pewne rzeczy człowiek pomija, a ważne, żeby właśnie rozmawiając czy z klientem, czy po prostu na tematy związane z naszą specjalizacją, no nie zapominać o tym, że my się tym zajmujemy od X lat, a trzeba tę wiedzę przekazać komuś, kto temat dopiero poznaje, albo jeszcze w ogóle go nie poznał, tylko pierwszy raz o nim usłyszał. Także bardzo się cieszę, że podajesz te dwa przykłady, bo one mi dały do myślenia, jak można na to popatrzeć.
Bo to są przykłady, z którymi się naprawdę w ostatnich dniach spotkałem i spotkałem się z nimi właśnie niezależnie, że osobno, czy można wykorzystać muzykę jako dżingiel, jakąś tam muzykę ściągniętą właśnie gdzieś z internetu. Tu akurat chodziło nie o Metalikę, tylko o utwór, który dostępny jest na YouTubie, ale utwór licencjonowany, nie? Utwór, który podlega prawom autorskim. I drugie pytanie właśnie osobne, niezależne, czy w takim razie, jeżeli nie mogę zrobić sobie dżinka, to może sobie jakiś inny utwór wykorzystam jako przerywnik między tematami. Czyli osoba, z którą rozmawiałem, po prostu wyraźnie rozróżniała te dwa tematy i te dwa sposoby na wykorzystanie utworu. No mówisz, dla ciebie to jest wszystko jedno. No widzisz, ja nie jestem prawnikiem i nie jestem w stanie tego tak czasem
pomóc. To może nie jest dla mnie wszystko jedno, to nie ta teza, tylko że to jakby z tego samego wypływa, że nie można. To bardziej od tej strony.
Okej. Czy w broszurce, czy w tym, jak to powiedzieć, magazynie, nie? Ty przygotowałeś taką publikację na temat prawa dla podcasterów.
No, wspominaliśmy książką to o niej. Nie jest to broszura pewnie.
Czy w tej broszurce wspominasz tam o tym temacie?
Tak, jest i prawo cytatu omówione, wydaje mi się, że dość szczegółowo, i kwestia Creative Commons, czyli tych wolnych licencji i domeny publicznej, także wszystkie te tematy, które wydaje mi się, że się najczęściej powtarzają w zakresie pytań, które do mnie oczywiście docierają. To może też nie jest dziwne, że mnie o sprzęt rzadziej ludzie pytają niż o prawo cytatu. każdym razie wiadomo, że to nie jest omówione na poziomie akademickiego wykładu, natomiast to jest przedstawione w takim podstawowym zakresie, który daje możliwość dokonania samodzielnej weryfikacji przynajmniej części przypadków. No, myślę, że na podstawie broszury to można by było tutaj sobie poradzić z kwestią dotyczącą tego, czy te 15 sekund Madonny jako przerywnik między jednym wątkiem rozmowy a drugim jest okej, czy nie jest okej.
Okej, w takim razie pod naszą rozmową w notatkach do dzisiejszej audycji umieścimy link, z którego będzie można pobrać sobie twoją publikację. I mam nadzieję, że przyda się wszystkim. Ja ją znam. Ja podpytuję ciebie o szczegóły, żebyś zdradził też trochę naszym słuchaczom, ponieważ wiem, że nie wszyscy ją znają. Ja tą publikację znam i no, na pewno warto do niej zajrzeć. I jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz, również pytanie prawne. Czy nasz podcast powinien mieć zdefiniowaną jakąś licencję? Czy musimy publikować podcast na jakiejś konkretnej licencji? Czy możemy po prostu go opublikować i on automatycznie jest chroniony jakimś tam określonym prawem? Ja już w tej chwili nie będę pytał o konkretne, bo się nie znam po prostu. Pytanie, czy musi być licencja?
Jeżeli publikujemy podcasty, nie wskazując na żadną konkretną licencję, która jest gdzieś tam mniej lub bardziej opisana w nie tyle przepisach prawa, bo przepisy prawa u nas wyróżnia się co do zasady licencję wyłączną i niewyłączną, to tak naprawdę udzielamy jak najmniejszej ilości tych praw naszym słuchaczom czy odbiorcom. To znaczy mogą oni słuchać, no bo wynika to z faktu, że my to upubliczniamy i nie dajemy tam żadnego hasła. Czyli w sposób dorozumiany udzielamy licencji niewyłącznej na to, żeby nasi słuchacze, czy nawet osoby, które nas nie słuchają, też mogą odsłuchać nasze nagranie. Natomiast żeby ktoś mógł na przykład pociąć to nagranie i wykorzystać tylko fragmenty, to już powinniśmy dać specjalną licencję, specjalne uprawnienia, bo to już będzie dotyczyło ingerencji w integralność naszego utworu, którym będzie tutaj podcast, który właśnie nagrywamy. Więc to, że my nie dajemy żadnej konkretnej licencji, najczęściej, bo te licencje najczęściej się tak w internecie pojawiają w kontekście zrzeczenia się przez twórcę większej ilości praw niż by musiał. Najczęściej tak jest. Tak przynajmniej w tym takim rynku podcastersko-youtuberskim. Więc nie dając tej licencji, no nie zrzekamy się niczego ponad to, co jakby wynika wprost z naszych działań, no bo oczywiście moglibyśmy pobierać opłatę za możliwość odsłuchania naszego nagrania, ale to, że my właśnie je publikujemy w sposób, który umożliwia bezpłatny dostęp do tej treści, no to tu tworzy się, mimo że nie ma to żadnego regulaminu, żadnej umowy, to w sposób dorozumiany udzielamy licencji niewyłącznej, która umożliwia wszystkim zainteresowanym na pobieranie i odsłuchiwanie naszego nagrania. Oczywiście tam jeszcze wchodzi w grę taka kwestia, że część z miejsc, w których zamieszczamy nasze nagrania, może działać w ten sposób, że tworzy odpowiednie licencje. To znaczy my z jednej strony, jeżeli rejestrujemy się tam jako twórca, wyrażamy zgodę, że użytkownicy będą mogli korzystać z tych utworów w ten czy w inny sposób, albo że sama platforma, to znaczy podmiot, który stoi za tą platformą, będzie mógł w ten czy inny sposób korzystać. I tutaj też nie szukając daleko, Facebook, YouTube.
No tak, Spotify, który ostatnio jest bardzo popularny, tak? Gdzie też publikujemy nasze podcasty.
Wszystkie te platformy faktycznie mają takie postanowienia dotyczące praw autorskich. Tak już mówiąc w największym uproszczeniu, zazwyczaj sprowadza się to do tego, że twórca, który publikuje, wyraża zgodę na ingerencję w jego utwór w zakresie, który umożliwia platformie zamieszczanie reklam, patrz YouTube i reklamy. Na Facebooku to jest bardziej jakby otoczenie samego posta, i tam się mogą pojawiać reklamy. Oraz jakby takim standardem też w ramach tych platform jest to, że udzielamy licencji niewyłącznej, czyli takiej, że ono nie dotyczy jednego podmiotu, tylko większej nieograniczonej ilości tych podmiotów innym użytkownikom platformy na wykorzystywanie tych treści, ale tylko w ramach platformy, czyli tak najprościej. Wrzuciliśmy zdjęcie na Facebooka, to wszyscy, którzy są użytkownikami Facebooka, będą mogli poszerować to zdjęcie. Mhm. Ale nie będą go mogli pobrać i wrzucić jako swoje. To nie jest taka licencja. Mhm. Tak samo będzie zresztą z podcastem, tylko akurat na zdjęciu wydaje mi się, że to...
No tak, na zdjęciu to jest lepszy przykład. Lepiej widać. Czyli te platformy wszystkie mają jakieś tam swoje licencje, do których po prostu musimy się w pewnym sensie dostosować. Natomiast my, publikując swoją własną audycję, nie wiem, na naszej własnej stronie internetowej, tak? Jak na przykład twoja, chociażby na stronie twojej kancelarii, nie musi mieć jakiejś konkretnej, sprecyzowanej licencji, tak? Możemy spokojnie udostępniać i nie musimy się martwić, że ktoś tam z tego zrobi, nie wiem, jakiś miks raperski.
Odwrotną wręcz tezę stawiam, że jeżeli nie przypisujemy jakiejś licencji do naszego utworu, to znaczy obawiać to mi się zawsze, bo jakby z tyłu głowy możemy mieć takie myśli, że coś się takiego wydarzy, no bo to, że nam przysługują prawa autorskie, to jeszcze wcale nie oznacza, że ich nie naruszy, no tylko będziemy mogli wykorzystać prawo na swoją korzyść wezwać go do zaniechania czy do zapłaty jakiegoś odszkodowania. Natomiast postawiłbym wręcz tezę, że nieokreślenie żadnej licencji zazwyczaj będzie prowadzić do tego, że jeszcze pełniej te nasze prawa autorskie będą chronione, bo te prawa autorskie wcale nie wynikają z faktu zamieszczenia określonej licencji, czy tam copyrights, czy cokolwiek innego, że damy. One wynikają z samego prawa. One po prostu przysługują twórcy. W pewnych przypadkach, ale to już może nie wnikajmy w to, komuś innemu niż twórcy, natomiast to wszystko wynika wprost z prawa, z umów, które się zawiera, a nie z tego, czy się tam napisze taki skrót literowy czy inny.
Dobra,
ten
skrót to
może
myślę, że
coś zmienić, ale wcale go nie trzeba dawać i on niczego tutaj nie konstytuuje, użyję takiego słowa.
Okej, to bardzo dużo wyjaśniło. A to pytanie się wzięło też z rozmowy z jednym z popularniejszych polskich podcasterów na LinkedInie jakieś 2 tygodnie temu. I tak właśnie rozmawialiśmy, co można, jeżeli nie jest określona licencja właśnie na stronie. Dziękuję ci bardzo za wyjaśnienie. Mam do ciebie 2 ostatnie pytania już. Mam nadzieję, że będą w miarę krótkie. Pierwsze pytanie, co tak naprawdę podcast daje tobie i twojej firmie? Co się zmieniło, bądź też co się wydarzyło przez te, no już blisko półtora, no jeszcze nie półtora, ale przez ten ponad rok podcastowania u ciebie?
Myślę, że zdecydowanie wzrosła rozpoznawalność kancelarii mojej osoby. No tu siłą rzeczy w podcaście, no głównie ja przekazuję wiedzę, więc no siłą rzeczy tutaj ta rozpoznawalność mojej osoby wzrasta. Pewnie nawet bardziej niż rozpoznawalność kancelarii. Natomiast staram się kłaść nacisk na to w podcastach, że za tym wszystkim stoi cała kancelaria, bo to nie jest tak, że wszystkie treści są jakby przygotowane tylko i wyłącznie przeze mnie. Zresztą niebawem, chociaż nie niebawem, za kilka miesięcy, biorąc pod uwagę plan publikacyjny, pojawi się seria dotycząca e-commerce'u, gdzie nagrywa ze mną mój wspólnik Paweł Głąb, więc na pewno wzrost rozpoznawalności, na pewno pojawienie się całkiem sporej ilości zaproszeń na konferencje czy propozycji współpracy w zakresie publikacji artykułów, czy moich, czy innych prawników z kancelarii. I tu powiem jedną rzecz. Na klientów też się przekłada podcast, ale to też nie jest tak, że się opublikowało pierwszy odcinek i 3 klientów przyszło. na pierwszego klienta, i to tak powiedziałbym chyba luźno nawet związanego z podcastem, to trzeba było całkiem kilka miesięcy poczekać. Często wygląda to też w ten sposób, że podcast na przykład otwiera wejście na konferencję, a na konferencji się pozyskuje klientów. I to też uważam, że jest efektem w zasadzie podcastu, bo gdyby nie podcast, to bym nie był na konferencji. Ten efekt jest, natomiast to tak jak każde źródło dotarcia do klienta, no to nie jest tak, że się jeszcze dobrze nie zacznie, a tu już jest 10 osób w kolejce. To jest jednak budowanie rozpoznawalności i myślę, że systematyczność we wrzucaniu kolejnych treści w publikacji, tak może ładniejsze słowo, ma tu duże znaczenie.
Co byś powiedział, co byś poradził osobie, która na przykład na podstawie naszej dzisiejszej rozmowy stwierdzi, w sumie fajnie byłoby zacząć nagrywać swój własny podcast. Już tych odcinków trochę ze sobą masz. Ja wprawdzie trudno mi jest je policzyć, bo Spreaker pokazuje ich blisko 70, ale część to są zapowiedzi. Więc
41, żeby nie skłamać, to chyba jest... Nie, przepraszam, była zapowiedź 41, czyli 40 opublikowanych.
Czyli jest 40 odcinków. No i na podstawie tych 40 odcinków, co mógłbyś poradzić osobie, która jeszcze nie zaczęła, która jeszcze jest na samym początku tej drogi?
Ja tu wrócę do tego, co już powiedziałem, żeby się nie zniechęcała, jeżeli nie zobaczy efektu od razu. Bo jeżeli faktycznie ma coś do przekazania światu, to ta słuchalność się pojawi i będzie wzrastać. Co jeszcze mógłbym doradzić, żeby nie usiłować nagrać idealnego odcinka? To się pewnie kiedyś zdarzy, ale to na pewno nie będzie, tak jak zresztą ty powiedziałeś, ja też się z tym w pełni zgadzam, to na pewno nie będzie pierwszy odcinek. I oczywiście, jeżeli mamy większą wprawę w wystąpieniach, czy mieliśmy jeszcze jakąś styczność z radio, czy z telewizją, czy z YouTube'em, to pewnie będzie to na wyższym poziomie ten pierwszy odcinek. Ale jeżeli nie mieliśmy tej styczności, no to on będzie na takim poziomie, na jakim będzie, ale gwarantuję, że 10 odcinków później poziom wystąpień takiej osoby będzie o 100% wyższy niż był, kiedy nagrywała pierwszy odcinek.
No przynajmniej powinien być, tak?
Znaczy no chyba, że ktoś już zupełnie nie ma... samokrytycyzmu w sobie, no to wtedy faktycznie może tego poziomu w żaden sposób nie podnieść. Natomiast podchodząc do tematu nagrywania zdroworozsądkowo, to znaczy nie próbując wypuścić idealnego podcastu, ale też z drugiej strony nie wypuszczając byle czego, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby po treningu 10-odcinkowym, jeżeli te odcinki mają po paręnaście czy parędziesiąt minut, ten poziom mówienia nam nie wzrósł i żeby ktoś już nie... Bo dla mnie na początku było dużym problemem, że mówiąc do mikrofonu ja nie miałem poczucia, że ja mówię do człowieka. Pewnie nagrywając wywiady jest zupełnie inaczej. Znaczy nawet bezpewnie nagrywając wywiady jest zupełnie inaczej. Natomiast dla mnie na początku była strasznie dużą barierą to, że ja nie potrafiłem rozmawiać z mikrofonem. Dopiero po jakimś czasie, tak kilka razy miałem feedback od słuchaczy, no i samo mi się to w głowie przestawiło. Dotarło do mnie, że ja nie mówię do mikrofonu, tylko ja mówię do ludzi.
Tak, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. To nie jest wcale takie oczywiste.
Jeżeli ktoś pracował w radiu, no to oczywiście jest to dla niego zupełnie inny punkt wyjścia, ale ja nigdy w życiu z taką formułą i formatem nie miałem do czynienia, nie miałem styczności. To dla mnie to było chyba największym hamulcem przy nagrywaniu. Zresztą miałem też kilka feedbacków od znajomych, które no, w zasadzie sprowadzały się do tego, ale ty przecież nie mówisz tak wolno w rzeczywistości. Przecież jak mówisz na żywo, to ty potrafisz jeszcze bardziej zainteresować tematem, o którym mówisz. No, wydaje mi się, bo to już nie mi oceniać, że z perspektywy obecnych odcinków w miarę mi to wychodzi. W sensie na równi z rzeczywistością. Natomiast no faktycznie, no pierwsze odcinki, jak sam siebie słuchałem, no to byłem zdziwiony, że mówię tak wolno. Natomiast no teraz już wiem, że to była gdzieś bariera w głowie. Jeszcze pewnie miałem jakieś błędne wyobrażenie, że jak do mikrofonu się mówi wolno, to on lepiej rozumie. A on chyba ma podobnie analogiczny poziom zrozumienia, niezależnie od tego, czy się do niego w ogóle mówi, czy się też nie mówi wcale, bo on nie jest do rozumienia treści, tylko on jest do nagrywania treści. Ale to było wszystko barierą w głowie, więc no to są czasami kwestie zupełnie nieoczywiste, o których nie myślimy, zaczynając nagrywać, a które przychodzą nam z czasem.
Gdzie można cię znaleźć? W internecie?
Aktualnie przenieśliśmy podcast ze strony kancelariakantorowski.pl na stronę Prawo dla Biznesu EU i tam można znaleźć podcast. Poza tym jest fanpage na Facebooku, strona firmowa na LinkedInie, chociaż tam nie będę nikogo oszukiwał, tam niewiele się dzieje. Jakoś ta strona firmowa na LinkedInie nam nie nabrała życia. No i oczywiście profil mój na Facebooku i profil mój na LinkedInie, tam myślę, że całkiem sporo można znaleźć rzeczy dla siebie, bo poza publikacjami dotyczącymi podcastów, to w zasadzie wszystkie artykuły, które gdzieś tam mi czy komuś z kancelarii się zdarzy popełnić, to też się pojawiają. Ostatnio się trochę tego mojego sportowego elementu życia zaczęło pojawiać, bo mnie to mobilizuje, jak tam usłyszę dobre słowo. Znaczy mobilizuje, nie mobilizuje. No jeszcze lepiej mi się biega, jak to dobre słowo usłyszę. To jest po prostu na zasadzie tego, że każdy lubi być doceniony.
Super, dziękuję ci bardzo, Piotrze. Powiedz mi, czy jest coś, czego nie powiedzieliśmy? Czy jest coś, co jeszcze byś chciał dopowiedzieć, wspomnieć, jakiś temat poruszyć?
To, co chciałem powiedzieć, to, że jeżeli coś cię hamuje przed rozpoczęciem nagrywania podcastu, drogi nasz słuchaczu, to zapomnij na chwilę o tym i przepraszam, że tutaj nie będzie najbardziej techniczna metodologia, weź telefon, włącz rekorder i nagraj. Potem posłuchaj i sam oceń, czy to, co nagrałeś, jest czymś, co ty byś wysłuchał, mimo że jest to niedoskonałe, czy wypada to jeszcze dopracować. Natomiast nie tłumacz sobie w głowie, że ty potrzebujesz jeszcze tego, tamtego, czy nie wiadomo czego do tego, żeby rozpocząć nagrywanie podcastu, albo że to jest nie najlepszy moment, bo za pół roku na pewno będziesz miał więcej czasu. No nie będziesz miał więcej czasu i faktycznie sprzęt, jak dokupisz od razu dobry, to pewnie ta jakość będzie lepsza, tylko nie zapominaj o tym, że jeżeli nie zaczniesz nagrywać, to nie jest ważne, jaki sobie kupiłeś sprzęt, bo i tak nikt tego nie będzie miał okazji odnotować. Także jeżeli myślisz o nagrywaniu podcastu, zacznij to robić. Oto takie moje przesłanie na sam koniec.
Piękne podsumowanie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo za dzisiejszą rozmowę, za poświęcenie mi całego swojego poranka.
Krystian, to nie jest cały mój poranek. Natomiast było mi bardzo przyjemnie, że mnie zaprosiłeś.
No tak, przepraszam, ty wstałeś kilka godzin przede mną.
Było mi bardzo przyjemnie, że mnie zaprosiłeś i wręcz odwrotnie, to ja chciałem podziękować tobie za to, że miałem okazję porozmawiać o podcastach i o prawnej stronie podcastingu z tobą dzisiaj przez te chyba
no już
Ponad półtorej godziny. I chciałem podziękować też wszystkim twoim słuchaczom za czas, który mogliśmy tutaj razem spędzić wszyscy.
Przypomnijmy tylko, podcast można znaleźć na stronie prawodlabiznesu.eu, tak? Strona twojej kancelarii kancelariakantorowski.pl. Informacje o publikacji, o której tutaj wspominaliśmy dzisiaj kilkukrotnie, znajdziecie dla odmiany na mojej stronie pod dzisiejszym nagraniem w notatkach na jakzrobićpodcast.pl. Tam będą linki zresztą wszystkie po kolei i do LinkedIna, tego, który nie do końca jest taki super aktywny, jak i do pozostałych mediów, do pozostałych stron. Oczywiście do tej publikacji też zachęcam, naprawdę zachęcam bardzo gorąco do ściągnięcia tej publikacji, bo naprawdę jest to rzecz, nad którą warto się chociaż przez chwilę pochylić i po prostu przejrzeć, przemyśleć to, co tam jest napisane tutaj, Piotr. I jeszcze dziękuję tobie w ogóle za poświęcenie czasu na przygotowanie tego typu publikacji, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna, bardzo wartościowa rzecz i w bardzo fajny sposób przedstawia tematy, które, no jak dzisiaj pokazaliśmy, wcale takie proste i oczywiste po prostu nie są.
Ujmę to w tych kategoriach, że jak dostałem propozycję poprowadzenia warsztatów z prawa, to stwierdziłem, że chcę dać od siebie coś więcej. No i to jest właśnie ta publikacja. Myślę, że nawet przejrzenie spisu treści zawsze będzie już jakimś takim hakiem pamięciowym, że okej, prawo cytatu, coś tam było, zobaczmy, no bo jak publikujemy szczególnie hobbystycznie i za darmo podcast dystrybuujemy, to też byłoby dobrze się nie wpakować w jakieś problemy i myślę, że nawet choćby po to warto takie podstawowe kwestie prawne związane z podcastingiem poznać.
No zdecydowanie. Okej, dziękuję w takim razie ci bardzo, Piotrze, za rozmowę i do usłyszenia.
Ja tobie też bardzo dziękuję i do usłyszenia.
I co sądzicie? Rozjaśniły się trochę kwestie prawne? No przyznam, że mi tak. I to bardzo. Naprawdę wiele rzeczy było dla mnie bardzo niejasnych. Jeżeli chodzi o prawo, do dzisiaj jest dla mnie bardzo niejasnych i po prostu nie jestem prawnikiem, nie znam się nad tym i czasami nawet nie do końca wiem, gdzie jakieś informacje szukać. Natomiast Piotr pomógł mi zrozumieć kilka bardzo ważnych, bardzo istotnych kwestii, z którymi spotykam się na co dzień, nagrywając swoje własne audycje. Czyli właśnie w jakim zakresie mogę wykorzystać cudze utwory u siebie w swoim podcaście. Właśnie chociażby jeżeli chodzi o prawo cytatu, zacytowania chociażby fragmentu książki w mojej audycji o książkach dla dzieci, czy też wykorzystanie fragmentu czegoś utworu muzycznego jako jakiś taki przerywnik, akcent u siebie w swoich nagraniach. Zapraszam na stronę jakzrobićpodcast.pl/15. Tam znajdziecie tą publikację, o której rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrem. Warto ją pobrać, warto się z nią zapoznać. Tutaj Piotr naprawdę poświęcił trochę czasu, żeby moim zdaniem bardzo naprawdę w przystępny sposób wyjaśnić kilka takich dosyć zawiłych, dosyć skomplikowanych kruczków prawnych. Mam nadzieję, że ta publikacja pomoże wszystkim podcasterom, no i mam nadzieję, że również i dzisiejsza rozmowa pomoże wam zarówno trochę zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują nasze audycje w świetle prawa, ale mam też nadzieję, że od dzisiaj po prostu będziecie słuchali również i audycji Piotra, jeżeli do tej pory tego jeszcze nie robiliście. Za 2 tygodnie zapraszam was serdecznie na kolejną rozmowę, a przy okazji chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. 11 czerwca w Poznaniu wraz z grupą poznańskich podcasterów organizujemy bardzo fajne wydarzenie Pyrcaster 2019, czyli pierwsze poznańskie spotkania podcastowe. Wydarzenie, na którym zdradzimy wam trochę tajników podcastingu. Opowiemy, czym są podcasty, kto słucha podcastów, w jaki sposób słucha się podcastów, co wy możecie zyskać dzięki podcastom jako słuchacze, ale również i co wy możecie zyskać dzięki podcastom jako osoby prowadzące własne biznesy. Podpowiemy wam, w jaki sposób wykorzystać podcast w rozwoju własnej firmy. Pokażemy wam, w jaki sposób my nagrywamy swoje własne audycje i również pokażemy ci, w jaki sposób ty możesz nagrywać swoją. Po prostu usiądziemy
będziemy mieli górę sprzętu, usiądziemy przed mikrofonami i nagramy pierwszy króciutki, kilkuminutowy odcinek twojej własnej audycji. Zapraszamy serdecznie 11 czerwca 2019 roku, godzina 18, Aula Artis w Poznaniu, ulica Kutrzeby. Wszystkie informacje, bilety znajdziecie na stronie pyrcaster.pl. W imieniu swoim i pozostałych organizatorów bardzo gorąco zapraszam.